Dzień dobry, nazywam się Joanna Becker, jestem wiceszefową polityki Insight i zapraszam na rozmowę, które nagraliśmy podczas naszej konferencji Ryzyka i Trendy. Z naszymi gośćmi dyskutowaliśmy o przyszłości demokracji i mediów, o suwerenności i Europie, o globalnych zagrożeniach i potrzebie bezpieczeństwa, o gospodarce i klimacie. W naszych rozmowach wskazujemy najważniejsze trendy, zerkamy w przyszłość, próbujemy uporządkować rzeczywistość. Stawiamy pytania, unikamy dogmatów i szukamy drogowskazów.
Pandemia postawiła przed nami znowu tę wizję państwa jako tego hobsowskiego lewiatana, prawda? To znaczy taki ogromny byt, który jest silniejszy niż my wszyscy, większy niż my wszyscy i jest tak naprawdę ostatnią instancją, do której możemy się uciec, kiedy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo.
Konflikt, który jest w Polsce, ale też na całym świecie, on będzie powodował, że ludzie będą się bardziej interesowali tym, co jest wokół nich, bo konflikty też mają to do siebie, że one wchłaniają na zasadzie takiej mimetycznej, naśladowczej, wchłaniają kolejne osoby. Tutaj każdy musi się jakoś opowiedzieć i jeśli się opowiadamy, no to wtedy będziemy się opowiadali po której ze stron i będziemy to artykułowali.
Marta Buchholz i Michał Łuczewski, socjologowie z Uniwersytetu Warszawskiego, opowiadają o reakcjach polskiego społeczeństwa na epidemię, o niepokojach i buncie. Zastanawiają się też, jak Polacy postrzegają państwo. Rozmowę prowadzą badaczka Monika Helak i Wojciech Szacki, szef działu politycznego Polityki Insight.
Mamy za sobą bardzo ciężki rok, chyba najcięższy w historii III RP. Zmarło ponad 80 tysięcy Polaków więcej niż w każdym poprzednim roku w ostatnich dziesięcioleciach. Ten rok przyniósł zerwanie lub przynajmniej naruszenie poważne różnych więzi społecznych, poczynając od rodzinnych, poprzez rówieśnicze, po społeczne. I chcielibyśmy zapytać Was, jako specjalistów zajmujących się społeczeństwem od lat, badaczy, socjologów, na ile te zmiany będą trwałe, czy ten rok przeorał Polaków na tyle głęboko, że obudzimy się w 2021 roku, jak już pandemia minie, w zupełnie nowej, innej rzeczywistości, czy też wszystko wróci do normy, gdy się już wyszczepimy na tyle, że epidemia nie będzie już dla nas groźna.
No jedną z kwestii, która stała się szczególnie widoczna w tym, jak Wojtek powiedział, bardzo trudnym 2020 roku, była kwestia państwa. I można powiedzieć, że przed tym czasem zarówno politycy, jak i obywatele mogli, ale nie musieli się przejmować tym, jak państwo działa i funkcjonuje. Bo z jednej strony był spektakl medialno-polityczny, z drugiej konieczność codziennej pracy zarobkowej i opiekuńczej. I te sprawy dla zarówno polityków, jak i obywateli okazywały się ważniejsze niż odpowiedź na pytanie, jak wspólnie urządzić sobie miejsce do życia. No i właśnie w marcu 2020 roku pojawił się koronawirus, a epidemia zmusiła nas do rewizji tego beztroskiego zobojętnienia wobec tego, jak państwo działa. No i teraz pytanie, w jakim miejscu jesteśmy teraz?
Dziękuję bardzo za zaproszenie i przepraszam, że w pierwszych już słowach nie zgodzę się z założeniem pytania, które zostało postawione, bo wydaje mi się, że to zobojętnienie na państwo, na istnienie państwa, rolę państwa, o którym pani Moniko przed chwilą mówiła, ono było, powiedziałabym, dość powszechne, ale w Polsce jednak w ostatnich latach, również przed wybuchem pandemii, być może nieco mniej rozpowszechnione, niż by nam takie nasze wyobrażenie o społeczeństwie, które zajmuje się swoją małą stabilizacją i pozostawia medialny spektakl polityki i zarządzania sprawami dobra wspólnego jakimś tam figurom na marginesie swojego światopoglądu, to wyobrażenie wydaje mi się, że jednak zostało co najmniej kilka razy poważnie zakwestionowane w ostatnich latach. Natomiast zgodzę się oczywiście z tym, że pandemia postawiła tę rolę państwa w zupełnie nowym kontekście. Z jednej strony, jak zresztą ja też chyba pamiętam, że nawet napisałam tu jakoś na samym początku pandemii, pandemia postawiła przed nami znowu tę wizję państwa jako tego hobsowskiego lewiatana, prawda? To znaczy taki ogromny byt, który jest silniejszy niż my wszyscy, większy niż my wszyscy i jest tak naprawdę ostatnią instancją, do której możemy się uciec, kiedy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo. To potężne, wielkie państwo, które okazało się tak naprawdę prawdziwym gwarantem życia i zdrowia swoich obywateli, kiedy stanęli oni wobec tego ogromnego, biologicznego, czyli takiego dość trudnego, jednak takiego dyskursywnego zredukowania wyzwania, jakim jest katastrofa naturalna, jakim jest pandemia. Natomiast niewiele państw poradziło sobie z tym tak, żeby zasłużyć na powszechny aplauz i wprawić swoich obywateli w takie poczucie, no okej, nasz lewiatan jest dobry. mimo bardzo daleko sięgających ingerencji w życie obywateli, w życie prywatne, w funkcjonowanie różnych uświęconych tradycją sfer autonomicznych, tutaj zwłaszcza ingerencja w życie religijne wydaje mi się bardzo istotna. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, że to jest taki moment, kiedy państwo w demokratycznych krajach, krajach liberalnej demokracji szanujących autonomię związków wyznaniowych, zaczęło ingerować w przebieg kultu religijnego. To jest niezwykle ciekawy kontekst, w którym dość rzadko się jeszcze jak na razie skutki pandemii bada. Państwo zaczęło ingerować bardzo głęboko i mimo to jego działania często oceniane są jako nieskuteczne. Pojawiła się więc nowa świadomość roli państwa, znaczenia państwa i nowa płaszczyzna niezadowolenia z państwa. Z tego punktu widzenia rzeczywiście pandemia zmieniła wiele.
Ja bym tutaj chciał zwrócić uwagę na to, że to, co się zdarzyło w roku 2020, to pewnego rodzaju dynamika, która później wprowadza społeczeństwa w taką, można powiedzieć, jeszcze bardziej radykalną dynamikę. I ta dynamika będzie następnie przez kolejne lata pewno powtarzana. Czyli tutaj nie mamy raczej do czynienia z czymś, że ten zeszły rok kładzie jakieś fundamenty pod nową rzeczywistość, tylko on raczej ujawnił taką radykalną dynamikę społeczną, która następnie w kolejnych latach będzie powtarzana. No i o co mi chodzi, mówiąc o tej dynamice? Po pierwsze, mieliśmy do czynienia z globalną epidemią. Pierwszą tak globalną epidemią, że wszyscy wiedzieliśmy, że to jest epidemia globalna, która wprowadza społeczeństwa w nienotowane dotąd poczucie niepokoju. Kiedyś mogliśmy sobie myśleć, że ten niepokój do nas przychodzi tylko z zewnątrz. Na przykład to było globalne ocieplenie czy zmiana klimatu. A teraz się okazuje, że ten niepokój może zostać przez nas wchłonięty i może nas dekonstruować od wewnątrz. Czyli jesteśmy jakby rozpięci między tą planetą, która jest podgrzewana, a z drugiej strony my sami też zaczynamy gorączkować. My od wewnątrz jesteśmy w jakiś sposób dekonstruowani. Tego typu podgrzanie przez epidemię powoduje, że społeczeństwa zaczynają wchodzić w niezwykle wysoki poziom niepokoju. Można powiedzieć, że zaczynają szaleć. Społeczeństwa, przestajemy je rozpoznawać. Nie widzimy, no Polacy, nigdy w roku 2019 nie przewidział, jak Polacy będą działali w roku 2020. Czyli my przestajemy jakby rozpoznawać siebie poprzez ten wielki niepokój. Szukamy jakichś sposobów poradzenia sobie z tym niepokojem. No i pierwszy sposób polegał na wprowadzeniu tak radykalnego jak ta epidemia prawa, które będzie w jakiś sposób próbowało sobie poradzić z pandemią. No i to było pierwszy raz notowane też nigdy w historii. Globalny lockdown, i to bym zgodził się z Martą, że rzeczywiście ludzie oczekiwali też jakichś działań państwa, właśnie oczekiwali pojawienia się jakiegoś lewiatana. No ale lewiatan nikt nas nie będzie zadowalał, bo tutaj w mojej perspektywie mamy tutaj do czynienia z takimi nieświadomymi w gruncie rzeczy procesami. Czyli w momencie, kiedy jest niepokój, my zawsze się rozglądamy, kto może nas zbawić. Nie ma nikogo wyżej niż państwo, już nie patrzymy tak mocno na Kościół, no i państwo ma nas zbawiać. Ale jednocześnie, jeśli tego nie robi, ono nigdy tego nie będzie robić, ono będzie jednocześnie podlegało krytyce. No i później przechodzimy od takiego globalnego lockdownu, który jeszcze mocniej ten niepokój próbuje ograniczyć, ale tak naprawdę jeszcze buduje ten niepokój w naszych społeczeństwach, bo właśnie nie można wychodzić, nie można się spotykać z rodziną, nie można wychodzić do lasów, nie można wychodzić do parku. W ogóle właściwie się okazuje, że już nie możemy oddychać. Jesteśmy zamknięci w tych małych metrażach. I później społeczeństwa, i to nie tylko polskie społeczeństwo, wchodzą w inną strategię radzenia sobie z niepokojem, czyli strategia łamania prawa. Tak można spojrzeć na ruch BLM, który właściwie robi wszystko to, co było zakazane wcześniej. Tak samo można spojrzeć na ogólnopolski strajk kobiet, czy wcześniej też na ten ruch, który się jakby tworzył wokół Margot, ale tak samo można spojrzeć na to, co się dzieje na Białorusi, w Rosji albo w Niemczech. Każdy z tych takich globalnych ruchów społecznych można traktować jako sposób radzenia sobie z tym społecznym niepokojem, czyli przejściem od pandemii do globalnego lockdownu, do globalnego działania lewiatana, do tego, że my próbujemy teraz się wyrwać z tych wszystkich ograniczeń, żeby wreszcie zacząć oddychać.
Rozmawiamy o państwie, bo państwo było odpowiedzią na epidemię i w państwie szukaliśmy ucieczki przed epidemią, pandemią, jakkolwiek to nazwać. Ale czy to zainteresowanie państwem, ta ucieczka w stronę państwa i ucieczka pod skrzydła państwa, czy ona będzie trwała? Bo teraz mamy protesty, ale te protesty przynajmniej w Polsce nie są masowe. To nie jest tak, że dziesiątki czy setki tysięcy ludzi wychodzą na ulicę i protestują przeciwko ograniczeniom. Na razie to wciąż jest dość niszowe. Czy od tego można wywieść tezę, że Polacy zaczną być bardziej zainteresowani sprawami państwa, czy staną się bardziej obywatelscy w tym, co robią, w tym, co myślą i w tym, jak się zachowują w państwie?
Każdy ruch społeczny, jeśli on jest skierowany wobec państwa, bo tak było właśnie w tych wszystkich przypadkach, on będzie się spotykał z oporem zarówno państwa, jak i będzie tworzył jakieś kontrruchy. I teraz tego typu konflikt, to może być taki paradoksalny wniosek, tego typu konflikt, on powoduje, że ludzie się zaczynają interesować tym, wokół czego jest ten konflikt. To znaczy, z jednej strony może nam się wydawać, że następuje jakiś rozpad wspólnoty i tak w Polsce wielu komentatorów mówi, że tak jest, że właśnie znowu mamy tam dwie Polski, czy może już ich więcej, ale w każdym razie znowu jest ta wielka polaryzacja. Ale teraz ta polaryzacja jest właśnie o czymś i musimy się zastanowić, o czym to jest. Więc ja patrzę na to tak z punktu widzenia tego uczestnictwa obywatelskiego, że na taki każdy konflikt, każdą polaryzację jako sposób generowania idei co do tego, o co my się tak naprawdę kłócimy. Że my czasami nawet nie wiemy jeszcze, o co jest ten konflikt, ale ten konflikt pozwala nam na to, żeby stwierdzić, jaka to jest stawka. No i wydaje mi się, że stawką w Polsce na pewno będzie kwestia prawa, kwestia państwa, kwestia religii. I te stawki się nieustannie wyłaniają podczas protestów. Konflikt, który jest w Polsce, ale też na całym świecie, on będzie powodował, że ludzie będą się bardziej interesowali tym, co jest wokół nich, bo konflikty też mają to do siebie, że one wchłaniają na zasadzie takiej mimetycznej, naśladowczej, wchłaniają kolejne osoby. Tutaj każdy musi się jakoś opowiedzieć i jeśli się opowiadamy, no to wtedy będziemy się opowiadali po której ze stron i będziemy to artykułowali w charakterze jakichś haseł, takich naszych jakichś ogólnych wizji dotyczących tego, czym jest państwo, czym jest społeczeństwo, czym jest religia, czym są relacje między mężczyznami i kobietami, gdzie jest miejsce dla kobiet w przestrzeni publicznej, gdzie jest miejsce w przestrzeni publicznej dla narodzonych dzieci. Więc to wszystko będzie się teraz wokół tego konfliktu krystalizowało.
Zgadzam się z Michałem co do tego, że aktualna sytuacja pozwala nam określić, jakie są stawki w naszych sporach, o co nam chodzi. Przy czym odpowiadając na pytanie pana Wojtka, na ile to jest pomocne w definiowaniu naszej postawy wobec państwa, wobec spraw publicznych, wobec tego, co się określa jako dobro wspólne, wobec innych ludzi, wobec nas nawzajem. Przyznam, że najchętniej wyszłabym od takiego cytatu z Bronisława Geremka, który mnie zawsze bardzo przekonywał, to znaczy, cytuję, ludzie normalni w sytuacjach nienormalnych zachowują się nienormalnie. Co to znaczy? Sytuację nienormalną mamy na pewno. Ja tu używam tego wyrażenia, jak również sądzę, że profesor Geremek go używał w zupełnie niewartościującym sensie. To znaczy, sytuacja jest nienormalna, jest bardzo nietypowa. Nawet jeżeli ona potrwa dosyć długo, to i tak w skali ludzkiej biografii to, co się teraz dzieje, będzie nietypowe. Nawet jeśli do tego przywykniemy i to się stanie normalne, to w tej chwili normalne nie jest. Więc ten bodziec, o którym mówi Michał, skłania nas jako ludzi w masie swojej normalnych, statystycznie rzecz biorąc, do zachowań nienormalnych. A obywatelstwo wiąże się z zachowaniami, które właśnie nie są nienormalne, wyjątkowe, przygodne, chwilowe, tylko obywatelstwo wiąże się z zachowaniami, które są stałe, nawykowe, oparte na trwałych dyspozycjach. I jeżeli pytamy o obywatelstwo i o wpływ na obywatelskość Polaków, tej nienormalnej sytuacji, z którą mamy teraz do czynienia, to tak naprawdę pytamy o to, na ile postawy, nawyki i zachowania wykształcone w nienormalnej sytuacji przekładają się potem na taką długofalową normalność. Pytanie Michała o rolę prawa. Ja uważam, że to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważna stawka tych dzisiejszych polskich konfliktów. Podejście do prawa, rola prawa, szacunek dla prawa. Jeżeli pomyślimy o obywatelstwie w takich bardzo, bardzo klasycznych kategoriach, jako o umiejętności bycia posłusznym prawu i brania odpowiedzialnego udziału w stanowieniu prawa. No to w tej chwili w Polsce mamy taką sytuację, która właściwie obywatelstwo na zdrowy rozum uniemożliwia. Dlatego, że z jednej strony bardzo trudno jest być posłusznym prawu, którego obowiązywanie podaje się w wątpliwość. To jest sytuacja między innymi związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jestem pewna, że gdyby stan prawny w Polsce rozwijał się od roku 2015 zupełnie inaczej niż się rozwijał. Gdyby nie było wątpliwości żadnych co do tego, że jest to wyrok ważny i wiążący, to skala protestów społecznych, nie da się przetestować, nie da się sprawdzić tego, co ja teraz mówię, ale jestem pewna, że byłaby nieporównywalna z tym, z czym mieliśmy do czynienia. Podważenie legitymizacji prawa, podważenie tej siły wiążącej prawa ma bardzo poważne konsekwencje właśnie dla postaw obywatelskich. I myślę, że to może być też trwały skutek pandemii, dlatego że pandemia ułatwia, wyzwala tę gotowość do łamania prawa. Z tego punktu widzenia wydaje mi się, że to jest to bycie posłusznym prawo. Z drugiej strony poczucie brania aktywnego udziału w stanowieniu prawa. Jeżeli mamy, tak jak mamy to w sytuacji pandemicznej, do czynienia z normami pojawiającymi się z dnia na dzień, i to jest oczywiste, to znaczy te normy muszą się pojawiać z dnia na dzień, muszą być reaktywne, bo sytuacja jest nienormalna. Z drugiej strony mamy do czynienia z regułami, których znowu obowiązywanie podajemy w wątpliwość. Nie mamy jasności co do tego, czy są to normy rzeczywiście stanowione tak, jak powinny być stanowione i respektujące podstawowe założenia funkcjonowania systemu prawnego, no to nie mamy też poczucia, że my jako ten demos, to ciało polityczne, które wydelegowało, bo ja wiem, prawodawcę z siebie, że możemy mieć do tego prawodawcy zaufanie, że więc rzeczywiście bierzemy udział przez swoich reprezentantów w stanowieniu tego prawa. Nie mamy tych dwóch płaszczyzn zaistnienia w państwie jako obywatel. I z tego punktu widzenia to, że aktywnie bierzemy udział w ruchach społecznych, że wychodzimy na ulicę, że definiujemy te stawki, o które będziemy grać w polskiej demokracji, niestety w ogóle jeszcze nie oznacza, że nasze zaangażowanie obywatelskie od tego wzrośnie. Paradoksalnie nasze zaangażowanie obywatelskie w sytuacji normalnej może od tego spaść.
Pytanie, czy nie doszliśmy jednak do takiego punktu, kiedy ta scena polityczna no już musi się przemodelować, bo być może stoimy u progu no, zachowań znacznie bardziej radykalnych, jeśli chodzi o jakieś akcje obywatelskie. To znaczy, może stoimy tak naprawdę u progu wybijania witryn, ale jeszcze tego nie widzimy.
W Polsce, i to przecież nie w ostatnim czasie, ale przez ostatnie lata i na pewno przez cały czas trwania III Rzeczypospolitej, to ta granica przemocy, ona nieustannie jakoś nęciła uczestników ruchów społecznych, życia publicznego i ona kilka razy rzeczywiście była przekroczona, ale zawsze jakoś Polacy powracali do tego, powiedzmy, nawet obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale nieposłuszeństwa obywatelskiego, czyli właśnie niełamiącego prawa w sposób pełen przemocy. I wszystko to się kończyło w jakiś taki karnawałowy sposób. Wydaje się, że i teraz tak będzie. Jak patrzymy na strajk kobiet, no to wtargnięcie na teren Trybunału Konstytucyjnego przez Klementynę Suchanow i jej koleżanki pokazuje taką próbę właśnie jakiegoś dojścia do tej granicy. Ona jest przekroczona, no ale później znowu wracamy do siebie, tak jakby właśnie tej próby, która mogłaby otworzyć, mogła być takim momentem przełomowym, która mogłaby otworzyć zupełnie nową dynamikę społeczną. Do tego nie ma miejsca.
Dziękuję, że poświęciliście nam swój czas i mam nadzieję, że będziecie wracać do naszych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Więcej informacji o naszej konferencji i pełne nagrania rozmów znajdziecie na stronie ryzykaitrendy.pl. Chciałabym jeszcze podziękować całemu zespołowi Polityki Insight za wysiłek i poświęcenie, które włożyliście w przygotowanie konferencji. Dziękuję również naszemu partnerowi głównemu, czyli Orange Polska. Naszym partnerom E.ON Edis Energia, IKEA Polska, Microsoft i Visa. Merytorycznie wspierała nas Europejska Rada Spraw Zagranicznych oraz German Marshall Fund of the United States. Partnerem medialnym jest Radio Tok FM.